Cześć, ja jestem Mamut, a to jest Poczytaj mi Mamut. Wiele osób pyta mnie, kiedy wrócą normalne odcinki podcastrow. Mogę wam powiedzieć, że no jeszcze chwilę, jeszcze moment, zanim ogarnę się do końca z sesją i wszystkimi innymi obowiązkami, ale mam nadzieję, że to niedługo nastąpi. A tymczasem przejdźmy sobie do 11 odcinka Plutopii, który otwiera nam trzecią część książki, czyli Plutonowe katastrofy. Rozdział 22. Zarządzanie społeczeństwem ryzyka. Doktorowi Herbertowi Parkerowi, człowiekowi o nieprzeciętnych uzdolnieniach, który zawędrował między spieczone słońcem wzgórza Wyżyny Columbii, daleko od rodzinnej Anglii, pod koniec lat 40. powierzono niewykonalną misję. Jako szef działu fizyki zdrowotnej miał zarządzać zagrożeniami, które zakłady Hanford stwarzały dla środowiska i zdrowia publicznego. Parker wiedział, co ma robić. Kontrolować poziom radiacji na terenie zakładu i w okolicy oraz pilnować, by nie przekroczył dopuszczalnej normy. Posługiwał się modelem zarządzania ryzykiem z epoki przednuklearnej, kiedy zagrożenia były ściśle określone i dały się kontrolować za pomocą systemu odpowiedzialności rozłożonej pomiędzy władze miejskie i korporacje. Miał więc problemy z pogodzeniem swojej przednuklearnej koncepcji racjonalnego zarządzania bezpieczeństwem z coraz bardziej ewidentną, również dla jego współpracowników, niewiedzą na temat niezamierzonych skutków skażenia radiacyjnego. Wciśnięci między dwie epoki naukowcy, tak jak Parker zajmujący się tym nowym obszarem fizyki zdrowotnej, znaleźli się w pułapce jak łososie, które w swojej wędrówce w górę rzeki natrafiały na nowo zbudowaną zaporę. Przed naukowcami nagle stanął mur malejącej kontroli nad sytuacją i coraz większego zamętu w sprawie bezpieczeństwa nuklearnego. Parker nie tracił głowy w obliczu swojej niewykonalnej misji, bo jak większość wykształconych ludzi tamtych czasów, wierzył w abstrakcję. Był przekonany, że nauka i postęp przyniosą jakieś rozwiązania dotyczące coraz bardziej niebezpiecznej koegzystencji ludzkości z radioaktywnymi izotopami. Postęp nie spełnił jednak jego nadziei. Im silniej doktor i jego współpracownicy pracowali nad budową technologii chroniących życie, na tym większe zagrożenie technologie te narażały ludzi i źródła ich pożywienia. Jako szef działu fizyki zdrowotnej ponosił ogromną odpowiedzialność, ale zakres jego kompetencji był bardzo ograniczony. Był człowiekiem niezwykle prawym i odważnym, jednak żeby skutecznie stawić czoło nadchodzącym niebezpieczeństwom, musiałby naruszyć społeczne konwenanse i zasady tajności, co wymagałoby wielkiego heroizmu. Wysyłał sygnały ostrzegawcze, ale nie był w stanie w pojedynkę zatrzymać plutonowej katastrofy. Na czym konkretnie polegały dylematy Parkera? W 1945 roku doktor bardzo martwił się zawartością cząstek radioaktywnych w gazach i ściekach uwalnianych przez zakłady w Hanford. Po kapitulacji Japonii z fabrycznych kominów wydobywało się 7000 kiurów radioaktywności miesięcznie, dlatego że zakłady nadal przetwarzały zielone paliwo zgodnie z ekspresowym harmonogramem wojennym. Poziom skażenia narastał. Parker zarejestrował trzykrotnie większy od dopuszczalnego poziom skażenia wody deszczowej. Postanowił sprawdzić oddziaływanie wysokiego stężenia radioaktywnego jodu na zwierzęta hodowlane. Ale ponieważ urzędnicy Komisji Energii Atomowej zapewniali okoliczną ludność, że zakłady są bezpieczne, Parker miał obawy, że wizyty kontrolerów radiacji w białych fartuchach laboratoryjnych z pikającymi urządzeniami elektronicznymi za bardzo przyciągałyby uwagę. Wymyślił, że jego ludzie przebiorą się za kowbojów, wykradną farmerom owce i zmierzą im poziom radioaktywnego jodu. Wyniki były alarmujące. Stężenie jodu w tarczycy zwierząt przekraczało normę 1000 razy. Naukowcy już wtedy wiedzieli, że wysokie dawki radioaktywnego jodu mogą uszkodzić tarczycę i wywołać procesy chorobowe, w tym także nowotworowe. Powołując się na te wyniki, Parker napisał, że wysokie stężenie jodu w radioaktywnych spalinach i ściekach stanowi potencjalne zagrożenie dla źródeł żywności. Ostrzeżenie dotyczące żywności poskutkowało. W 1946 roku Parker zdołał nakłonić zakładowych inżynierów do podwojenia okresu studzenia napromieniowanego paliwa z 30 do 60 dni, a w 1947 roku wydłużono go jeszcze o miesiąc. W kolejnych miesiącach poziom skażenia radioaktywnym jodem stopniowo się obniżał. Pozytywne skutki wydłużenia okresu studzenia zostały jednak zniwelowane przez ogromny wzrost produkcji. W 1948 roku pracowały 4 reaktory, a napromieniowane w nich paliwo przetwarzały 2 zakłady chemiczne. Per saldo skażenie znowu wzrosło. Kontrolerzy natrafili na oddalone o 80 km od Hanford ogniska skażenia, w których dopuszczalna dawka była przekroczona 2,5 tysiąca razy. Parker zażądał od kierownictwa GE wydłużenia okresu studzenia do 125 dni, żeby krótkożyciowe izotopy radioaktywne miały jeszcze więcej czasu na rozpad. Zwierzchnicy Parkera z GE dopiero od niedawna pełnili swoje funkcje, słabo się znali na przemyśle nuklearnym, a zarządzanie gigantycznym kombinatem ich przytłaczało. W pierwszych latach często odwoływali się do doświadczenia pracowników, którzy byli w Hanford od czasów DuPont. Parker zdołał wymóc okres studzenia, który uważał za bezpieczny, co z punktu widzenia zdrowia publicznego było prawdziwym triumfem. Po niedługim czasie przyszedł jednak kolejny kryzys. W 1948 roku kontrolerzy radiacji zarejestrowali w pobliżu zakładu T wielkie cząstki, wściekle radioaktywne. Idąc za przeważającym kierunkiem wiatru, odkryli ich znacznie więcej, 1 na 10 dm². Pracownicy laboratorium ustalili, że cząstki te pochodzą ze skorodowanych rur w zakładach chemicznych, gdzie radioaktywne i chemiczne toksyny wżerały się w metale z siłą superbohaterów. Wymieniono kilka dużych odcinków skorodowanych rur, ale fabryka nadal wypluwała z siebie niezliczone płatki radioaktywności. Kontrolerzy radiacji wytropili je nawet w oddalonym o 100 kilkadziesiąt kilometrów Spokane. Parker oszacował, że do środowiska przedostało się 800 milionów cząstek i jeżeli przenikną do organizmów razem z wdychanym powietrzem albo frytką skonsumowaną w High Spot Drive-In w Richland, wmontują się w strukturę miękkich narządów i pozostaną w ciele przez wiele lat. Miał obawy, że ta mikroskopijna bomba czasowa może wywołać raka. Przedstawił problem swoim zwierzchnikom z General Electric i kongresmenom. Podczas gorącej dyskusji na ten temat senator Hickenlooper zapytał go: chciałby pan, żeby pana syn pracował w sektorze 200, czyli w zakładach chemicznych? Nie, odpowiedział Parker bez chwili wahania. Kiedy zagrożenia zostały ujęte w kategoriach osobistych, Hickenlooper i kierownictwo AEC natychmiast zrozumieli, z czym mają do czynienia. 6 października 1948 roku wydali polecenie wstrzymania separacji izotopów do czasu, kiedy problem cząstek radioaktywnych zostanie rozwiązany. Ze względu na bezpieczeństwo pracowników, jak napisali, oraz w celu zapobiegnięcia rozprzestrzeniania się cząstek radioaktywnych w całym regionie. Gdyby historia na tym się zakończyła, byłby to happy end. Można by powiedzieć, że wojenny stan wyjątkowy dobiegł końca. Amerykańscy urzędnicy posłuchali ostrzeżeń naukowców i postawili zmniejszenie ewidentnego zagrożenia dla zdrowia publicznego ponad produkcją broni jądrowej. Oznaczałoby to, że misja działu instrumentów zdrowotnych Parkera, czyli zapewnienie bezpiecznego poziomu napromieniowania środowiska, zakończyła się powodzeniem. Nawet jeżeli wymagała spowolnienia czy wręcz tymczasowego zawieszenia produkcji plutonu. Ale historia na tym się nie skończyła. W październiku 1948 roku inspektorzy AEC zwrócili uwagę na wydłużenie czasu studzenia do 125 dni i skarcili kierownictwo GE za spowolnienie dostaw plutonu do Los Alamos. 2 dni po wstrzymaniu przez inżynierów GE produkcji ze względu na problem z cząstkami radioaktywnymi, Komitet Doradczy do Spraw Biologii i Medycyny AEC zebrał się w Desert Inn w Richland, gdzie Parker przedstawił jego członkom swoje dane. W protokole czytamy, że po gruntownej dyskusji naukowcy zawyrokowali, co następuje. Nie ma dowodów na to, że cząstki stanowią niedopuszczalne zagrożenie. Zalecili wznowienie separacji izotopów poprzedzone instalacją filtrów na kominach. Poza tym członkowie komitetu doradczego zbesztali Parkera za jego program kontroli radiacji, przypominając mu, że laboratorium w Hanford to przede wszystkim ośrodek produkcyjny, a badania biologiczne i medyczne powinny mieć bezpośredni związek z lokalnymi problemami. Nic nie wskazuje na to, że Parker walczył z decyzją o wznowieniu zagrażającej zdrowiu publicznemu produkcji. Żeby zaprotestować, musiałby się odwołać do wyższej instancji, czyli pójść w politykę, przedstawić swoją fachową wiedzę w gabinetach władzy. Tak samo jak dzisiaj, większość naukowców uważała, że pójście w politykę oznacza utratę wiarygodności jako zdystansowanego, obiektywnego badacza. W panującym po wojnie antykomunistycznym klimacie byłoby to jeszcze bardziej ryzykowne. Parker z całą pewnością słyszał o tym, że tacy naukowcy jak Leo Szilard i Harold Urway, którzy opowiadali się za międzynarodową kontrolą nad bronią jądrową, zostali w AEC zmarginalizowani. Wygląda na to, że nie był typem wojownika, który podjąłby tego rodzaju batalię. Mimo że w Desert Inn brutalnie zmyto mu głowę, nie zmienił ustalonego wcześniej programu dnia i zabrał członków komisji do siebie na kolację. Urzędnicy AEC skrytykowali go później za wstrzymanie produkcji i narażenie na szwank bezpieczeństwa narodowego. Skarcony Parker próbował usprawiedliwić swoją decyzję. Napisał, że nie miał odwagi zakażać pracowników i okolicznej ludności. Nie był jedyną osobą zatroskaną sprawą radioaktywnych odpadów. W napisanym w 1948 roku okresowym raporcie dla AEC naukowiec Sidney Williams stwierdził, że jeżeli usuwanie skażonych odpadów w obecnych ilościach i obecnymi metodami będzie kontynuowane przez dziesięciolecia, stworzy niezwykle poważny problem. Dr Kenneth Scott, który przyjechał do Hanford na inspekcję praktyk usuwania odpadów, skrytykował wadliwe, prowizoryczne procedury wprowadzone w okresie wojennej gorączki. Wyraził zatroskanie, że w sytuacji, kiedy przy zwiększonej liczbie reaktorów spuszcza się do rzeki jeszcze więcej wrzącej skażonej wody, zagrożenia dla wartego 10 milionów dolarów przemysłu łososiowego mogą przekroczyć już teraz wąski margines bezpieczeństwa. Inny naukowiec stwierdził, że długotrwała ekspozycja na radioaktywne odpady może powodować raka, niewydolność narządów i wyraźne zmniejszenie wigoru. Kiedy Parker zamartwiał się o emisję, Narodowy Komitet Ochrony Radiacyjnej dziesięciokrotnie zmniejszył dopuszczalny poziom ekspozycji człowieka na radioaktywny jod. Normy w dalszym ciągu opierały się jednak na spekulacjach. Dopuszczalna dawka, napisał w 1949 roku Scott, pozostaje raczej w obszarze opinii naukowej niż faktów. Kiedy przywrócono poprzednie tempo produkcji, Parker musiał się wycofać z głoszenia swojego postulatu, że skoro wojna się skończyła, zdrowie publiczne powinno mieć pierwszeństwo nad wytwarzaniem plutonu. Zrozumiał, że urzędnikom AEC nie przeszkadzają niepewność i niepełna wiedza. Mimo świadomości, że zakłady w Hanford uwalniają do środowiska bezprecedensowe ilości niebezpiecznych odpadów nieznanego wcześniej typu, przedstawiciele komisji przeznaczali niewielkie środki na badanie zdrowotnych skutków działania tych substancji. Budżet laboratorium Parkera był mniejszy niż dotacje AEC dla szkół w Richland. Nic zatem dziwnego, że naukowcy nie zrobili większych postępów w wykrywaniu cząstek radioaktywnych w płucach i układzie pokarmowym, chociaż problem ten prześladował kombinat przez dziesiątki lat. Parkerowi nie pozostało nic innego, jak w ślad za swoimi zwierzchnikami obniżyć normy naukowej rzetelności i bezpieczeństwa. Być może właśnie z tego powodu nie poinformował wizytujących zakłady naukowców, że ryjące nory piżmaki osłabiły ziemny wał wokół zbiornika z płynnymi odpadami i 60 milionów litrów radioaktywnych ścieków spłynęło do rzeki Columbia. Niewiele później w tym samym sektorze 300 stwierdzono skażenie studni z wodą pitną w pobliżu tego zbiornika i czystą wodę trzeba było przywozić cysternami. Skażenie tak się rozszerzyło, że w sektorze 300, który obejmował laboratoria Parkera, pracownicy musieli cały czas chodzić w pełnej odzieży ochronnej. W 1949 roku Parker nie zdołał powstrzymać jednego z najbardziej ryzykownych przedsięwzięć programu fizyki zdrowotnej. Ryzyko nuklearne jest jak hazard. Po pierwszym rzucie kośćmi gra o coraz wyższą stawkę staje się łatwiejsza. 3 miesiące po pierwszym sowieckim teście atomowym, który wpędził wojsko i szefostwo AEC w panikę, naukowcy z Hanford postanowili wykonać ryzykowny eksperyment, później mało pochlebnie nazywany Green Run. Test przeprowadzono na początku grudnia we współpracy z amerykańskim lotnictwem. Eksperyment polegał na przetworzeniu tony 20-dniowego zielonego paliwa, a następnie prześledzeniu rozkładu skażenia na terenie Wyżyny Columbia. Właśnie z tego rodzaju trucicielskim procederem Parker walczył w poprzednim roku. Cel eksperymentu nie jest jasny, ale jeden z naukowców z wydziału Parkera powiedział w 1988 roku dziennikarzowi, że próbowali ustalić stężenie izotopów radioaktywnych przy przetwarzaniu słabo ostudzonego paliwa, bo jak się słusznie domyślali, z takiego właśnie paliwa Sowieci uzyskiwali pluton na Uralu. Gdyby oficerowie lotnictwa stwierdzili, ile krótkożyciowych izotopów radioaktywnych wytwarza tona zielonego paliwa, to na podstawie odczytów skażenia powietrza na granicach ZSRR mogliby oszacować, ile plutonu produkują Sowieci. Green Run nie miał w sobie nic zielonego. Żółtawy pióropusz sunął nad rdzawym krajobrazem i asfaltowo-szarym niebem. Od samego początku mnóstwo rzeczy poszło nie tak. Naukowcy, przewidując przewidywali, że spaliny będą zawierały 4000 kiurów radioaktywności, ale w rzeczywistości zarejestrowano rekordowy poziom około 11 tysięcy kiurów. Badacze czekali na stabilną, bezdeszczową pogodę. Tymczasem, jak skarżył się jeden z nich, natura zafundowała im wyjątkowo fatalne warunki meteorologiczne. Niedługo po rozpoczęciu eksperymentów wzmógł się wiatr i niósł wyziewy z komina tuż nad ziemią. Potem temperatura spadła o połowę, a deszcz oblał Spokane i Walla Walla wysokim stężeniem radioaktywnego jodu. Meteorolodzy sądzili, że będą w stanie podążać za radioaktywnymi chmurami wzdłuż przewidzianej trasy, ale wiatr zmieniał kierunek, kręcił, wzmagał się i przycichał. Piloci gubili trop Green Run i natrafiali na niego ponownie w nieoczekiwanych miejscach. Poziom radioaktywnego jodu 131 na roślinności w Kennewick był 1000 razy wyższy od dopuszczalnego. Badacze nie mogli jednak być pewni tych odczytów, dlatego że skażenie zatykało sprzęt, który działał kapryśnie albo w ogóle nic nie pokazywał. Zupełnie niespodziewanie znaczna część toksycznych spalin przeleciała na południe, nad Richland, gdzie mieszkały rodziny naukowców. Innymi słowy, badacze niepostrzeżenie przeistoczyli się z wykonawców w ofiary swojego ryzykownego eksperymentu. Doświadczenie przyniosło jeden pozytywny rezultat. Naukowcy przewidywali, że przy lepszych warunkach pogodowych mogliby śledzić spaliny na odcinku około 1500 km, a tym samym rejestrować ślady produkcji plutonu w Związku Radzieckim. Można powiedzieć, że eksperyment doprowadził do powstania nowej dziedziny wywiadowczej, a mianowicie szpiegostwa radioaktywnego. Green Run był pierwszą próbą metaforycznego przewiercenia się naukowców z Hanford przez kulę ziemską do zamkniętego miasta Oziorsk. Zawiera się w tym dziwny paradoks. Większość mieszkańców Richland i Oziorska nie miała pojęcia, ile plutonu wytwarzają ich zakłady, w odróżnieniu od nieprzyjacielskich naukowców po drugiej stronie planety, którzy potrafili to precyzyjnie wyliczyć. W okresie po Green Run dopuszczalne dawki malały, a ilość radioaktywnych odpadów drastycznie rosła. W 1951 roku, rekordowym pod względem przeróbki napromieniowanego uranu, emisje radioaktywności pochodzącej z jodu 131 osiągnęły 181 kiurów dziennie, podczas gdy oficjalna, bezpieczna dawka wynosiła kiur dziennie. W 1955 roku funkcjonowało 8 reaktorów i 3 zakłady chemiczne. Podczas II wojny światowej do rzeki Columbia spuszczano maksymalnie 400 kiurów dziennie. W latach 51-53 ze zbiorników retencyjnych wpływało do rzeki średnio 7000 kiurów dziennie, a w 1959 roku przekroczono barierę 20 tysięcy. Tak wielka ilość odpadów w znacznej mierze wynikała z oszczędności. Urzędnicy AEC stwierdzili, że taniej jest pozbywać się radioaktywnych odpadów, niż stosować kosztowne technologie ograniczania ich ilości. W latach 50. roczny budżet na zarządzanie odpadami wynosił 200 tysięcy dolarów, podczas gdy szkoły w Richland otrzymywały 1,5 miliona dolarów rocznie. Mizerny budżet przeznaczono na tanie składowanie milionów litrów ścieków w dołach, rowach, zbiornikach i stawach oraz spuszczanie ich do rzeki. A najbardziej niebezpieczne odpady umieszczano w tymczasowych zbiornikach podziemnych. W latach 1948-55 przy budowie 5 nowych reaktorów GE oszczędzała na projekcie i w gruncie rzeczy powieliła pierwsze reaktory DuPont, łącznie z ryzykownymi elementami ich konstrukcji. Reaktory nie miały obudowy bezpieczeństwa na wypadek eksplozji i opierały się na otwartym obiegu wody. Po przepłynięciu przez rdzeń reaktora skażone radioaktywnymi izotopami chłodziwo kierowano do zbiorników, a następnie do rzeki Columbia. Brano pod uwagę stworzenie zamkniętego obiegu wody i budowę większych zbiorników, żeby radioaktywne izotopy miały więcej czasu na rozpad, ale plany te odrzucono jako zbyt skomplikowane, czytaj, zbyt kosztowne. Na terenie kombinatu gromadziły się coraz większe ilości odpadów, a ponieważ nie doszło jeszcze do żadnej poważniejszej awarii, naukowcy nabrali przekonania, że ryzyko skażenia da się utrzymać w ryzach. Na przykład pod koniec lat 40. radiobiolog z Hanford, Carl Hert, przeprowadził badania na bażantach żyjących wokół kombinatu. Wędrował po obszarze o promieniu 100 km wokół zakładów chemicznych, strzelał do bażantów, kroił je i mierzył poziom radioaktywnego jodu w tarczycach. Był zadowolony ze swoich ustaleń. ustaleń. W 1947 roku u wszystkich ptaków wynik był pozytywny, ale rok później tylko u nielicznych osobników wystąpiły śladowe ilości promieniotwórczego jodu. Stwierdził, skrajnie niski poziom u ptaków wskazuje, że obecna kontrola skażenia atmosfery jest dostatecznie skuteczna. Uznałam, że skoro Herr doszedł do takich jednoznacznych wniosków, musiał przeprowadzić swoje badania na setkach ptaków. Zajrzałam do dokumentacji i co się okazało? Herr zastrzelił 10 samców bażanta. Inspektorzy AEC podzielali jego wiarę w możliwości zarządzania radioaktywnymi odpadami. Dzięki niezwykłym osiągnięciom zespołu fizyki zdrowotnej, zagrożenia są obecnie dobrze rozpoznane. Kierownictwo Hanford zasadniczo odsuwało na bok zmartwienia dotyczące radioaktywnych odpadów. Wiele dziesięcioleci później, kiedy rosnący w siłę ruch ekologiczny zaczął kwestionować bezpieczeństwo nuklearne, dokonano odkrycia, że AEC nie miała ogólnej polityki zarządzania odpadami ani zajmującego się tą sprawą biura. Urzędnicy AEC w gruncie rzeczy pozostawili zarządzanie radioaktywnymi odpadami swoim podwykonawcom, a ci swoim oddziałom terenowym. Na poziomie centrali nikt za dobrze nie wiedział, ile jest odpadów radioaktywnych, jak się rozprzestrzeniają i jak można je bezpiecznie składować. Podsumowując, oszczędnościowy projekt, metody zarządzania i decyzje badawcze podjęte na przełomie lat 40. i 50. wcale nie okazały się tanie. Późniejsze pokolenia musiały za nie zapłacić, wydając 100 miliardów dolarów na odkażanie terenu i nieokreśloną, ale z pewnością gigantyczną sumę na leczenie chorób popromiennych. Rozdział 23. Chodzący kalecy. Pierwszy raz styczność z medycyną radiacyjną Angelina Guskowa miała w 1949 roku, kiedy jako młodą lekarkę skierowano ją do mało prestiżowej pracy w łagrowym dziale medycznym kombinatu Majak. W tamtym czasie osiedle nie miało szpitala, tylko przychodnie w barakach. Pewnego dnia w 1951 roku do przychodni zgłosiły się dziesiątki więźniów, którzy skarżyli się na mdłości i wymioty. Guskowa dała im leki na zatrucie pokarmowe i odesłała ich z powrotem do pracy. Kiedy skazańcy powrócili, zgłaszając utratę wagi, gorączkę i krwotoki wewnętrzne, Guskowa zdiagnozowała u nich ostre zatrucie radiologiczne. Pacjenci kopali rowy w silnie napromieniowanej glebie fabryki radiochemicznej 25. Kontrolerzy radiacji udali się tam, by zmierzyć poziom promieniowania i oszacowali, że trzech więźniów otrzymało dawkę około 600 remów, która dla większości ludzi jest śmiertelna. Guskowa wspominała, że więźniowie otrzymali najlepszą możliwą opiekę, zamówione specjalnie dla nich jedzenie, witaminy, świeżą pościel, leki przeciwzapalne, zrobiono im transfuzję krwi. Łagierników nigdy się tak troskliwie nie leczyło, ale lekarka i jej koledzy byli zainteresowani tymi pacjentami jako pierwszymi w ich doświadczeniu zawodowym z ostrym zatruciem radiologicznym. Jeden ze wspomnianej trójki zmarł, ale dwóch pozostałych wypisano po kilku miesiącach. Guskowa z dumą wspomina ten sukces. Skoro udało się wyleczyć zatrucie radiologiczne, oznacza to, że zespół medyczny skutecznie wykonuje swoje zadanie, robiąc coś wartościowego dla ludzkości i bezpieczeństwa narodowego. To zrozumiałe, że jako pierwszych leczyła żołnierzy i więźniów. Do najbardziej niebezpiecznych prac kierownictwo zakładu wyznaczało pracowników, których najłatwiej było wymienić na nowych i którzy najmniej wiedzieli. Kiedy trafiła się jakaś wyjątkowo ryzykowna robota, proponowano więźniom, żeby zgłaszali się na ochotnika w zamian za skrócenie wyroku. Najchętniejsi do naprawiania torów pod przeciekającymi wózkami albo ścierania wycieków z reguły byli skazani na dożywocie. W fabryce 25 więźniowie zgłaszali się do zespołów specjalnej aparatury. Drużyny te otrzymywały premie za wymianę filtrów zatkanych skroplinami plutonu. Nie była to robota na dłużej. Widziałam wykonujących te prace robotników plujących krwią, wspominała Ina Ramachowa. Ludzi w zespołach wymieniano co 2 albo 3 miesiące i potem już nigdy ich nie spotkałam. Osoby, które paliły i zakopywały radioaktywne odpady, wyraźnie słabły i bladły, a potem znikały. Z punktu widzenia produkcji kryzysowe były tylko te sytuacje, kiedy chorowali pracownicy wykwalifikowani. Tajsa Gromowa pracowała w fabryce 25. Często przychodziła jako pierwsza, była pełna zapału i najbardziej pracowita ze wszystkich członków załogi. Podobnie jak inni zatrudnieni w produkcji, przeszła na początku badania kontrolne, podczas których wszystko było w normie. W 1950 roku zaczęła się skarżyć na bóle głowy, ostry ból w kościach i ciągłe zmęczenie. Straciła na wadze. Poruszała się spowolnionym krokiem. Kiedy znajomi tańczyli albo pływali, patrzyła z ławki. W 1953 roku zaczęła świszczeć przy oddychaniu i pojawiły się objawy choroby serca. Zakładowi lekarze zdiagnozowali gruźlicę i skierowali ją na odpowiedni oddział, ale tamtejsi doktorzy nie stwierdzili u niej gruźlicy i wypisali ją. Później rozchorowały się inne pracownice, m.in. Szałygina, Simanienko, Nagina, Modenowa, Kłoczkowa, Grybkowa, Dronowa. Sami inżynierowie, chemicy z Fabryki 25. 20-kilkuletnie kobiety. Ludzie zaczęli zwracać uwagę na trupioblade dziewczyny z 25, które w stołówce siedziały bez słowa i pogryzały czarny chleb. Młode kobiety, które nagle zaczęły wyglądać tak staro. Po ich zbadaniu zakładowi lekarze nie potrafili zrozumieć, skąd się biorą te objawy. Przecież dawki promieniowania gamma z zewnętrznych źródeł nie były niepokojąco wysokie. Dlaczego chorują? Odpowiedź na to pytanie być może znano w tajnym laboratorium położonym niedaleko zakładów Majak. W 1946 roku generał Zawieniagin założył tam biofizyczny instytut badawczy, Laboratorium B, które obsadził niemieckimi naukowcami przywiezionymi z okupowanych Niemiec. Naukowcy eksperymentowali z radioaktywnymi odpadami z zakładów Majak, wstrzykując je do gleby i zwierzętom laboratoryjnym oraz mieszając z aerozolami. Dyrektor laboratorium, Nikołaj Timofiew Risowski, był najbardziej zainteresowany skutkami oddziaływania radioaktywnych izotopów na organizmy biologiczne. Liczył na to, że uda mu się wykorzystać radioaktywne odpady do hodowania większych, udoskonalonych roślin. Naukowcy próbowali wynaleźć rozpuszczalniki oczyszczające organizmy biologiczne z radioaktywnych izotopów. Ponieważ byli więźniami, nie wpuszczano ich na teren zakładów plutonowych, żeby mogli zmierzyć poziom radiacji. Pod koniec 1949 roku szef Zakładowej Służby Bezpieczeństwa Iwan Tkaczenko dokonał inspekcji położonego około 30 km od Oziorska laboratorium. Stwierdził, że niemieccy naukowcy mieszkają w wygodnych domach i mają dobrze wyposażone laboratoria, lecz niewiele z tego wynika. Problem polega na tym, napisał Tkaczenko do Berii, że w laboratorium pracują wyłącznie więźniowie. Wszyscy skazani za działalność antysowiecką. Nie mogą prowadzić prawdziwych badań naukowych, bo są odcięci od świata. Nie znają najnowszych odkryć i nie mają dostępu do artykułów naukowych ze swoich dziedzin. Dziwnie się czyta sformułowaną przez generała Gułagu krytykę prowadzonych za drutem kolczastym badań naukowych. Tkaczenko zarekomendował mianowanie dyrektorem laboratorium wolnego człowieka. Cywila. Utrzymywałby on kontakty ze światem zewnętrznym i zapoczątkował wymianę informacji, na której opiera się nauka. Było już jednak za późno. Reaktor A mocno przeciekał. Spuszczał radioaktywne odpady do jeziora Kyzyltasz, w których duże przedsiębiorstwo rybackie łowiło tony siei na sprzedaż. Więźniowie i żołnierze kopali ziemię nasyconą produktami rozszczepienia jądra, a dziewczyny w fabryce radiochemicznej na co dzień wdychały radioaktywne pyły i opary. Wszystkie te informacje były niedostępne dla uwięzionych biofizyków. Innymi słowy, super nowocześnie wyposażone laboratorium obsadzone zachodnimi naukowcami było straconą szansą. W latach 46-53 w sowieckich badaniach nad biologicznym oddziaływaniem radioaktywnych izotopów nie zrobiono większych postępów. Wśród 10 tysięcy stron dokumentów wykradzionych przez sowieckich agentów projektowi Manhattan nie było badań medycznych przedstawiających zagrożenia związane z wchłonięciem radioaktywnych izotopów. Procedury kontroli radiologicznej skupiały się na promieniowaniu jonizującym ze źródeł zewnętrznym. Guskowa i jej koledzy nie zastanawiali się nad zagrożeniami związanymi z tym, że śladowe ilości radioaktywnych izotopów przyczepione do drobin kurzu spływały przez przełyk do tkanki miękkiej płuc albo przez otarcia skóry przedostawały się do krwi i narządów wewnętrznych. Spośród kobiet zatrudnionych w fabryce 25 pierwsza zmarła Gromowa w wieku 30 lat. Sekcja zwłok wykazała, że poziom plutonu w jej krwioobiegu był 230 razy wyższy niż dopuszczalna norma. Niebawem na miejski cmentarz podążyło za nią 8 koleżanek. Władimir Bielawski pamięta ten cmentarz koło kamieniołomów. Już w tym wczesnym okresie szybko się rozrastał poza swoje granice. W Związku Radzieckim była tylko garstka fachowców od chemii jądrowej. Młodych inżynierów, chemików nie było kim zastąpić, to też choroba wywołała przenikliwy, choć utajony alarm. Władze w Moskwie wyasygnowały środki na 2 nowe szpitale, kilka przychodni, sprzęt dozymetryczny, dodatkowy personel medyczny i oddział Moskiewskiego Instytutu Biofizyki w Oziorsku. Po tej akcji liczba lekarzy per capita była tam większa niż w jakimkolwiek innym mieście na Uralu. Mając do dyspozycji laboratorium i więcej personelu, Guskowa i jej koledzy zabrali się do pracy. Zamiast badać szkodliwe skutki wchłonięcia radioaktywnych izotopów podczas eksperymentów na myszach i królikach, związek ten między radioaktywnymi cząstkami a skutkami zdrowotnymi dostrzegli w trakcie leczenia pacjentów. W 1950 roku zdefiniowali nową jednostkę chorobową. W tym czasie diagnozowano tylko na Uralu przewlekły zespół radiacyjny, wywoływany przez długotrwałą ekspozycję na niskie dawki radioaktywnych izotopów. Pewien pamiętnikarz wspominał, że pod wpływem strasznego bólu związanego z PZR miał ochotę łazić po ścianach. Lekarze nauczyli się dostrzegać objawy ostrzegawcze tej tajemniczej nowej choroby w zmianach we krwi. Często przybierały one postać ostrej anemii. Co kilka miesięcy pobierali krew pracownikom zatrudnionym na produkcji. Złowróżbne zmiany w krwinkach pojawiały się również u pracowników, którzy wyglądali normalnie i dobrze się czuli. Pewna lekarka pamięta, że oglądała rozmaz krwi kobiety, która została napromieniowana przez strumień neutronów, powstały w wyniku osiągnięcia nadkrytyczności przez materiały rozszczepialne. Lekarka z przerażeniem stwierdziła, że zamiast mnogości białych krwinek na szkiełku pływa tylko jeden osamotniony limfocyt. Kiedy lekarze zaobserwowali u pracownika niepokojące zmiany komórkowe, domagali się jego odsunięcia od pracy w skażonym miejscu. Działający pod presją szefowie nie chcieli słyszeć o rezygnacji z doświadczonych fachowców, których nie było kim zastąpić. Mieliśmy bardzo trudne rozmowy z kierownikami, wspominała Guskowa. Zakładowi lekarze przekonywali, że jeżeli po kilku latach pracy młodzi ludzie staną się inwalidami, to szefostwo przestanie nadążać z pozyskiwaniem siły roboczej. Zwrócili im uwagę, że już wtedy było trudno ściągnąć wykwalifikowanych pracowników i naukowców do produkcji. Personelowi medycznemu w końcu udało się przekonać kierownictwo, tych samych ludzi, którzy nie zapewnili załodze ochrony biologicznej, którzy obcięli budżet na kontrolę radiologiczną i niebezpiecznie skrócili okres studzenia paliwa, do tego, żeby odsuwali cennych, wyszkolonych ludzi od pracy w skażonym środowisku, zanim poważnie zachorują. Dla danej osoby taka decyzja oznaczała obniżkę płacy do 50% lub nawet zwolnienie. Pracownicy, z którymi się pożegnano, musieli opuścić dobrze zaopatrzone, coraz bogatsze miasto i wyprawić się w szeroki świat, jak nazywano ponury krajobraz wokół atomowej enklawy. Wiele osób odbierało zwolnienie z pracy jako formę deportacji albo przymusowego wysiedlenia, sprzeniewierzenie się przez władze obietnicy awansu społecznego. Jak wspomina Guskowa, odsuwanie pracowników od źródeł skażenia, zanim rozwinęły się u nich symptomy przewlekłego zespołu radiacyjnego, ocaliło tysiące istnień. Tylko w 1954 roku na polecenie personelu medycznego 805 osób przestało pracować w produkcji. Guskowa twierdzi, że na 2300 pracowników, u których na jakimś etapie zdiagnozowano PZR, tylko 19 zmarło w ciągu dekady od napromieniowania. Jednak znaczna liczba tych pacjentów zmarła po 30, po 40 i po 50. Ponad połowa spośród młodych kobiet, które pracowały w fabryce 25, zachorowała na raka przed ukończeniem 50 roku życia. Późniejsze zgony oczywiście zasmucały Guskową, ale jednocześnie oznaczały dla niej zwycięstwo medycyny. Przekonywała, że lekarze nauczyli się diagnozować PZR na tyle wcześnie, że większość osób zatrudnionych całkowicie powracała do zdrowia. Spośród ponad 2000 pracowników, którzy przyjęli niezwykle wysoką dawkę 300 remów, 40-50 lat później połowa nadal żyła. Guskowa twierdzi nawet, że długowieczność w tej grupie była wyższa od sowieckiej średniej. Dane te kazały jej sformułować tezę, że promieniowanie jonizujące, nawet przyjmowane przez długi okres w dawkach wyższych od dopuszczalnych, można przeżyć i że agresywne izotopy radioaktywne nie są niebezpieczne, kiedy pacjent znajduje się pod kontrolą lekarską, ma dobrą opiekę zdrowotną i dobre warunki życia. Stwierdzenie to skwapliwie podchwyciły władze w Moskwie, które planowały świetlaną przyszłość dla energii jądrowej. Pomyślne dla władzy wyniki badań Guskowej były motorem jej kariery. Pod koniec lat 50. przeniesiono ją do Moskwy na stanowisko kierownika badań w Instytucie Instytucie Biofizyki, mimo że była jedną z nielicznych kobiet pracujących w tej dziedzinie. Po katastrofie w Czarnobylu w 1986 roku należała do najbardziej aktywnych uczestników dyskusji o wpływie radiacji na zdrowie. Przed kamerami telewizyjnymi uspokajała zmartwione społeczeństwo i przekonywała je, że nad skażeniem radioaktywnym można zapanować. Przytaczane przez Guskową dane statystyczne budzą jednak pewne wątpliwości. Zamknięte miasto Oziorsk zamieszkiwała bardzo młoda ludność złożona z relatywnie zamożnych ludzi, którzy mieli znakomitą darmową opiekę lekarską. W całym mieście mieszkała tylko jedna osoba w wieku emerytalnym i nie było ludzi biednych ani przewlekle chorych. Tymczasem na okolicznych obszarach po wojnie panował głód, szalały choroby zakaźne, opieka zdrowotna była kiepska i trudno dostępna. Ludzie odczuwali psychiczne i fizyczne skutki wojennej traumy i większość z nich żyła w nędzy. Takie warunki silnie odbijały się na zdrowiu ludności. W niektórych miejscowościach 25% niemowląt umierało na skutek niedożywienia i chorób. Należało więc oczekiwać, że profil epidemiologiczny mieszkańców Oziorska, wyselekcjonowanych pod kątem dobrego zdrowia i młodego wieku, będzie się przedstawiał znacznie lepiej od sowieckiej średniej. Diagnozy medyczne po części rozjaśniają, a po części zaciemniają skomplikowaną rzeczywistość zdrowotną. Posługując się diagnozą PZR, zakładowi lekarze dzielili pracowników na dwie kategorie. Takich, którym praca w kombinacie szkodzi i takich, którym nie szkodzi. Takie zawężenie grupy osób ze zdiagnozowaną chorobą zawodową w późniejszych latach oznaczało oszczędności milionów rubli na odszkodowania. Innymi słowy, istniała silna presja ekonomiczna i polityczna na przedstawianie danych, z których by wynikało, że szkodliwość pracy w kombinacie jest niewielka i dotyczy ograniczonej liczby osób. A zatem, chociaż Guskowa przedstawia swoje dane jako zweryfikowane naukowo fakty, w moim przekonaniu ich wiarygodność jest bardzo mała. Grupa pacjentów ze zdiagnozowanym PZR to tylko niewielki odsetek osób, które zachorowały lub przedwcześnie zmarły na skutek napromieniowania. Dokładnej liczby nigdy nie poznamy, możemy jednak spróbować zobaczyć wycinek większego obrazu. Do kartoteki Guskowej trafiali tylko zatrudnieni w produkcji pracownicy etatowi, którzy pozostali w Oziorsku po odejściu z pracy w kombinacie, czyli mniej niż 10% wszystkich pracowników. Pacjentów z PZR, których później zwolniono i wydalono z Oziorska, służby medyczne traciły z pola widzenia. Kiedy ludzie ci zapadali na raka i przedwcześnie umierali, wliczano ich do statystyk dotyczących reszty społeczeństwa. Guskowa nie ujęła również pracowników, którzy nie byli kontrolowani medycznie oraz więźniów i żołnierzy. W pierwszych 10 latach funkcjonowania kombinatu przez majak przewinęło się około 100 tysięcy takich skoczków. Dane Guskowej nie obejmują również wartowników, którzy pilnowali laboratoriów i wdychali dym z kominów. Nie obejmują kucharek, hydraulików, elektryków, sprzątaczek i pracowników biurowych, a także robotników budowlanych, którzy stawiali reaktory i hale fabryczne na skażonym terenie. Na temat ich losów możemy tylko spekulować. Żołnierze służyli przez kilka lat i wracali do cywila. Objawy PZR pojawiały się dopiero po paru latach, a zaburzenia krążenia i guzy po kilkunastu. Nie sposób ustalić, ilu żołnierzy odczuwało skutki napromieniowania. Objawy typowe dla PZR mogły zostać wywołane również przez niedożywienie, stres i przemęczenie. Schorowanych więźniów w końcu klasyfikowano jako inwalidów i przenoszono do łagrów poza strefą. Jeśli więźniowie ci zmarli na zatrucie radiologiczne albo się z niego wyleczyli, nikt tego nie rejestrował. Nową chorobę, problemy zdrowotne młodych ludzi i przyczyny zgonów pracowników kombinatu uznano za tajemnice państwowe. Po badaniach lekarskich pracowników nie informowano o przyjętej dawce ani diagnozie. Jednak więźniowie z krwotokami z nosa, blade, młode kobiety w sklepach spożywczych czy rosnąca liczba lekarzy i personelu medycznego zjeżdżającego do Nowego Miasta, tych tajemnic nie dało się ukryć. Mieszkańcy zaczęli sobie uświadamiać zagrożenia związane z kombinatem. Krążyły pogłoski, że mężczyźni pracujący w zakładach tracą płodność i płacą żołnierzom za robienie dzieci swoim żonom. Pewna ekspedientka, nazywana plotkarą, w styczniu 1951 roku pojechała do Magnitogorska odwiedzić chorego członka rodziny. Opowiedziała wszystkim, że Oziorsk jest w gruncie rzeczy więzieniem i że zaproponowano jej lepiej płatną pracę w zakładzie atomowym, ale odmówiła. Gdybym tam poszła, to tak jakbym się żywcem pogrzebała, miała powiedzieć w obecności tajnego agenta. Generał Tkaczenko kazał ją aresztować za ujawnienie tajemnicy państwowej. Jej odczucia zaniepokoiły jednak władze. Chorzy pracownicy i pogłoski o niebezpiecznych warunkach pracy źle wpływały na morale. Tkaczenko musiał przyznać, że ludzie trzymali się z daleka od warsztatów uchodzących za brudne. Szefowie zauważyli, że po przybyciu do zamkniętego miasta wiele osób przestało płacić składki partyjne i brać udział w obowiązkowych zebraniach. Robili tak dlatego, że członek partii, któremu kazano zgłosić się do pracy w niebezpiecznym sektorze, musiał wykonać polecenie, podczas gdy inni mogli odmówić. Żołnierze i więźniowie stali się istotni nie tylko dla ekonomicznego, ale również dla fizycznego zdrowia ludności Oziorska. Kiedy kombinat wyrzucał z siebie kolejne tony odpadów, służyli jako wymienna siła robocza na skażonym terenie. Współczesne państwo zajmuje się redystrybucją nie tylko majątku, lecz także ryzyka. W Oziorsku pracownicy tymczasowi brali na swoje barki lwią część zagrożenia, dzięki czemu praca w niebezpiecznym, kiepsko zaprojektowanym, przeciekającym kombinacie była znośna dla elity etatowych, wyszkolonych pracowników. Mieszkańcy garnizonów i łagrów osłaniali inżynierów przed zagrożeniami i konsekwencjami zdrowotnymi plutonowej katastrofy, której ci drudzy byli sprawcami. Myślę, że na dzisiaj wystarczy. Do usłyszenia.